Teraz, drodzy Państwo, zmieniamy temat. Plastikowe klapki, japonki i kroksy zbierają dzieci w szkole podstawowej numer 3 w Nowogardzie. Zgłosiły się bowiem do ogólnopolskiej akcji Klapki dla Gambii. Klapki muszą być nowe, nieużywane i w małych rozmiarach. Dlaczego właśnie klapki, a nie bardziej trwałe obuwie? No dlatego, że w tamtejszym klimacie nie ma niczego bardziej wygodnego i użytecznego. Klapki pojadą więc do Afryki, a dzieci w Nowogardzie nauczą się empatii, zrozumienia dla inności i działania na rzecz potrzebujących.
W Afryce są regiony uzależnione od zagranicznej pomocy, ocenia ksiądz Stefan Murani z Caritasu w Kenii.
The biggest challenge that we have.
Największym problemem, z jakim się zmagamy, jest ubóstwo i głód. Przyczyną tego jest zła pogoda, czyli brak deszczu od bardzo długiego czasu. Powoduje to, że najpierw umierają zwierzęta w gospodarstwach, a potem ludzie cierpią głód. Dlatego dostarczamy żywność dla zwierząt, a także ludzi.
Przedszkole w kenijskim Kipsing jest już otwarte. Placówka w całości została wybudowana i jest utrzymywana ze zbiórki, jaką zorganizowała w naszym województwie Kuria Metropolitalno-Szczecińsko-Kamieńska, ale to tylko jeden z wielu przykładów pomocy mieszkańców naszego regionu. Na przykład uczniowie zespołu szkół szpitalnych szyli lalki, które potem sprzedawał UNICEF, a pieniądze przeznaczał dla afrykańskich dzieci. Z kolei dzieci z SP 53 w Szczecinie na kiermaszach sprzedawały ciasteczka, breloczki i ozdoby. Dzięki temu sfinansowali czesne dla trojga dzieci uczących się w szkole podstawowej w Kenii. Nie zawsze jednak pomoc materialna jest najważniejsza. W Afryce byli szczecińscy lekarze, m.in. pediatra, doktor habilitowana Elżbieta Petriczko.
Te 300 osób widzieliśmy, że oni na tych ławeczkach do rana będą czekać, po prostu będą tam nocować z dziećmi, starsi ludzie również, po to, żeby następnego dnia doświadczyć tej bezpłatnej pomocy lekarskiej.
A także chirurg profesor Jerzy Sieńko.
Taki wyjazd do Kenii w takie miejsca, gdzie lekarz może w sposób szczególny być bardzo potrzebny, tak naprawdę jest cichym marzeniem każdego lekarza. Realizuje się wtedy, kiedy czuje się potrzebny innym ludziom.
Niesienie pomocy daje niesamowitą energię, uważa Wojciech Kłodziński, założyciel fundacji, która pomaga dzieciom w Gambii.
Dostrzegliśmy biedę, jaka tam się znajduje. Pojechaliśmy bezpośrednio do Busumbala, to jest taka mała wioska w Gambii, gdzie znajduje się szkoła dla 250 dzieci, zarządzana tylko przez 3 wolontariuszy. Nie wiem, jak oni sobie dają radę. Dosłownie godzina, 2 w tym miejscu, strasznie absorbowały energetycznie. Te uczucia, które tam były przez te parę godzin, myślę, że bardzo mocno oddziałują później na kształtowanie się charakteru każdego człowieka.
Ten felieton przygotował Sławek Orlik. Są z nami goście. Katarzyna Kazuba, organizatorka akcji w szkole podstawowej numer 3 imienia polskich olimpijczyków w Nowogardzie.
Dzień dobry wieczór.
Doktor Natalia Sorowiec i Izabela Marczak, lekarki, które w ramach wolontariatu leczyły w Kenii. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ksiądz dr Paweł Płaczek, dyrektor papieskich dzieł misyjnych w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, organizator akcji Piórnik i Cukierek dla szkoły w Kipsing w Kenii. Szczęść Boże,
Szczęść
witamy.
Boże.
I przy naszym telefonie także dr Maciej Kalarus, wykładowca Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, podróżnik, pomysłodawca akcji Klapki dla Gambii. Witamy, panie doktorze.
Tak, dobry wieczór. Dobry wieczór.
Nie zdążyłem zerknąć, w jakim obuwiu pojawiły się panie w naszym studiu. Dość szybko weszły, a było mało czasu. Zakładam, że jednak nie są to klapki. Jeśli się mylę, proszę mnie szybko poprawić. A z pewnością to chyba nie są takie klapki, które będą przekazane dzieciakom w Gambii, bo od tej akcji chciałbym rozpocząć nasze spotkanie i naszą rozmowę. Pani Katarzyno, to ile sztuk udało się już zebrać?
W tej chwili około 250 mamy już.
Różne kolory.
Różne rozmiary, takie bardziej oryginalne z bajek Disneya i mniej zwykłe po prostu klapki, większe, mniejsze dla maluszków, dla większych dzieci, dla dziewczynek, dla chłopców, dla wszystkich.
Kto się najbardziej angażuje?
Najbardziej młodzież. Dzieciaki z klas, ja uczę w klasach 4-7 w tej chwili i oni najchętniej, bo z nimi mam najbliższy kontakt, najczęściej się z nimi widzę, więc oni najchętniej przynoszą, ale również dzieci z 1-3. Osobiście przeszłam się do każdej klasy, zachęciłam w bardzo prosty sposób. Wystarczyło zapytać chłopców, czy grali kiedyś w piłkę na boso i od razu przyznali, że bardzo nogi bolą i trzeba kupić tamtym chłopcom tak zwane kroksy. Nie mogą to być zwykłe japonki, muszą to być kroksy. I w tym momencie zaczęła się również akcja w 1-3 kręcić i dzieciaki bardzo chętnie przynoszą, żeby pomóc innym dzieciom. I podpisują podeszwy swoimi imionami, żeby dziecko w Afryce wiedziało, od kogo buty otrzymało.
Doktor Maciej Kalarus to pomysłodawca akcji Klapki dla Gambii. To nie pierwsza odsłona tej akcji. Już możemy mówić o jakiejś kontynuacji, prawda, panie doktorze?
Tak, tak. Dobry wieczór jeszcze raz. Faktycznie akcję zaczęliśmy w zeszłym roku. To była pierwsza edycja, teraz robimy drugą edycję, a tak mówiąc jeszcze najbardziej ogólnie, klapki w zasadzie nie myśmy wymyślili, klapki wymyśliła bieda. Pani bieda, matka bieda. Bieda, ubóstwo, nędza, to rządzi klapkami. To jest pomysłodawczyni, można powiedzieć, tej akcji.
No przypomnijmy, że Gambia to jeden z najbiedniejszych krajów Afryki, prawda?
Tak, tak. To jest jeden z 10 najbiedniejszych krajów na świecie, proszę państwa. No i najmniejszy kraj w Afryce. Z mojego punktu widzenia takiego podróżniczego, no jeżeli pomagać, to komu? To właśnie tym najmniejszym, najsłabszym, nie wiem, właśnie takim najbardziej tej pomocy potrzebującym.
Dziś rekonstruujemy, przypominamy także inne akcje i zaangażowanie szczecinian czy ludzi Pomorza Zachodniego z podobną akcją. Pojechali także niedawno wolontariusze skupieni wokół księdza doktora Pawła Płaczka. To nie były kroksy, to nie były klapki, za to był piórnik i cukierki.
Tak, my trochę prowokacyjnie wymyśliliśmy akcję piórnik i cukierek dla ucznia z Kipsing w Kenii. Zebraliśmy na terenie naszej archidiecezji 6 tysięcy takich piórników, kilkaset kilogramów różnych cukierków, lizaków. Mhm. Oczywiście wszystkie piórniki nie udało nam się dostarczyć w lutym tego roku do Kenii, bo nie było takiej możliwości. Zawieźliśmy do dwóch szkół, do Isfjolo, jednej szkoły podstawowej i do szkoły podstawowej w Kipsing. Ale oprócz tych piórników, tych cukierków, które jeszcze raz wspomnę, było taką prowokacją, żeby też o tym temacie ubóstwa terenów misyjnych kościoła, szczególnie obszarów w Kenii, mówić, przepowiadać i też zachęcać innych do pomocy. Dostarczyliśmy tam również określoną liczbę gotówki. Na miejscu zakupiliśmy tonę kukurydzy i tonę fasoli na 3 miesiące jako produkty do obiadu, do kolacji dla tych właśnie dzieciaków. Wybudowaliśmy przedszkole na terenie właśnie tej parafii w Kipsing dla 80 maluchów i też z samego Kipsing uczestniczyliśmy w takim projekcie Adopcja na odległość i 210 dzieci zostało zasponsorowanych na rok utrzymania przez tutaj mieszkańców naszego Pomorza Zachodniego właśnie jako dar naszego serca dla tych dzieci, żeby mogły być w tym procesie edukacji. Zakupiliśmy również pompę głębinową zasilaną solarem, żeby tam można było wodę wydobywać i żeby ta woda zwyczajnie docierała do przynajmniej kilku punktów na tym obszarze niedaleko Isfjolo.
Za chwilę panie Natalia Surowiec i Izabela Marczak, które w ramach wolontariatu pojechały do Kenii i tam na miejscu leczyły. Ciekaw jestem, czy opowieści pań będą zbieżne do opowieści profesora Jerzego Sienki, który pojawił się w tym studiu zaraz po powrocie z Kenii i opisywał to wszystko, co się wydarzyło, ale chciałbym księdza Płaczka zapytać o inną kwestię. Czy to jest tak, że my już dorośliśmy do tego, że chcemy pomagać komuś innemu? Przypominam sobie moje spotkanie z Szymonem Hołownią, który założył między innymi Fundację Cassisi i od lat pomaga nie tylko dzieciakom w Afryce, ale po prostu skutecznie pomaga i to wcale nie było takie proste. Pytanie, dlaczego pomagasz tam, a nie tutaj? Przecież mamy biedę, mamy chore dzieci, mamy niedofinansowaną służbę zdrowia i tak dalej, pojawiało się za każdym razem. Czy coś się zmieniło w naszej mentalności?
Ja powiem tak, że miałem dwukrotnie możliwość być na terenie właśnie Kenii z nauczycielami, również z innymi osobami zaangażowanymi społecznie. I jak wróciliśmy z tych obszarów, to my żyjemy naprawdę w luksusie. Jeżeli ktoś mówi, że czegokolwiek nam brakuje, to zapraszam do tych krajów, żeby zobaczył, jak funkcjonuje tam społeczeństwo, gdzie nie ma zwyczajnie dostępu nieraz do bieżącej wody, do leków, gdzie edukacja jest tematem naprawdę jeszcze oddalonym od rzeczywistości. I kiedy na miejscu zaczynamy mówić o tych tematach, my mieliśmy też to szczęście, że zaprosiliśmy mieszkańca Kipsing do Polski w ubiegłym roku na 1 miesiąc. Zakupiliśmy jemu bilet, sfinansowaliśmy wizę i tutaj pobyt. I on odwiedził 64 szkoły na terenie naszego województwa.
dotarł do 34 tysięcy dzieciaków, bo to szybko wyliczyliśmy. I odzew był taki po jego pobycie, kiedy przedstawił zdjęcia, ilustracje, kiedy z głębokim też takim przekonaniem i afrykańskim takim stylem opowiadał o historii swojej parafii, swojego plemiona, no to wtedy odzew dzieci był tak ogromny, że większość szkół w zachodniopomorskim uczestniczy w projekcie Adopcja na odległość, czyli ma swojego podopiecznego jednego ucznia, któremu finansuje roczne utrzymanie. To jest około $100 na cały rok. Także 360 dzieci na skutek tej animacji trochę misyjnej, przepowiadania właśnie i ukazywania tego obszaru i 6 tysięcy piórników, to wszystko zabrały dzieci. To nie jest rzecz, którą my gdzieś tam kupiliśmy, tylko nieraz swoje piórniki oddawały, często swoje lizaki. Na naszych stronach internetowych naszego Wydziału Wychowania Katolickiego Kurii Szczecińskiej pokazywaliśmy właśnie dziesiątki, jak nie setki zdjęć z różnych szkół, akcji, kiedy oni sami próbowali to zbierać, dzielić się i to było najpiękniejsze, że rezygnował z Coca-Coli na rzecz tych 2-3 złotych, żeby przekazać pani nauczycielce, a ta znowu, żeby przekazała na te cele tych biednych dzieci.
Natalia Surowiec, co takiego wydarzyło się w pani życiu, że zdecydowała się pani pojechać do Kenii?
Ja osobiście zawsze marzyłam o czymś takim, żeby pojechać w miejsce zupełnie mi nieznane, obce i w miejsce, gdzie ludzie skorzystaliby z moich umiejętności, z tego, czego ja mogłam się nauczyć w swoim życiu, na co pozwolili mi moi rodzice. No i w tym przypadku jest to medycyna, tak? Więc no, kiedy tylko dowiedziałam się, że jest taka możliwość i mogłabym wyjechać do Afryki, to nie zastanawiałam się ani chwili.
No i później pewnie przyszła refleksja po wylądowaniu, po zobaczeniu tego, co się nazywa szpitalem, prawda? A co
tak,
szpital nie do końca przypomina.
Szpital, akurat ten szpital, w którym my byliśmy, w Łambie, był dosyć dobrze wyposażony, jak na warunki afrykańskie. Spotkaliśmy, co prawda, też osoby, które były w innych szpitalach i w innych szpitalach te warunki były bardzo złe, do tego stopnia, że nie było narzędzi chirurgicznych i często chirurdzy używali łyżek do zupy, by móc przeprowadzić niektóre procedury. Także my nie byliśmy aż tak przerażeni. Fakt, że większość sprzętu, który tam mają, jest bardzo mocno przeterminowany. Więc no, tutaj w tej kwestii należałaby im się pomóc, bo i leki, i sprzęt jednorazowego użytku, który no, u nas no, no, jest niedopuszczalne, jest jego użycie, no oni mają te rzeczy przeterminy nawet po kilkanaście lat. Także no to było takie uderzenie dla nas, że no coś tutaj musielibyśmy zrobić. Choć tak de facto nie najważniejszy jest sprzęt, a to, żeby w pewnych kwestiach im pomóc intelektualnie, bo to są bardzo fajni ludzie, inteligentni i bardzo chętni do współpracy, ale widać, że w niektórych sytuacjach sobie nie radzą. I naszym zadaniem w przyszłości byłoby to, żeby zabrać ze sobą tam do Kenii konkretnych specjalistów, którzy mogliby podzielić się z obecnymi tam lekarzami swoją wiedzą.
Czyli krótko mówiąc, co najmniej kilkumiesięczna praktyka specjalistów.
Tak. Plan jest taki, żeby robić to cyklicznie, żeby to nie była jednorazowa akcja, tylko żeby kilka razy w roku jeździli do tego konkretnego szpitala lekarze różnych specjalności, no i się rotowali, prawda, żeby cały czas była ciągłość, czy ktoś tam jest i ktoś panuje nad sytuacją. Oprócz tego mamy plan zawieźć tam niektóre sprzęty medyczne, takie jak EKG, czy nawet tomograf komputerowy. No i to też wymaga tego, że ktoś musiałby się tym zajmować i sprawować nad tym jakąś pieczę. Więc nie chcielibyśmy tego zostawiać tak samego sobie, żeby ktoś tam był i kontrolował cały czas sytuację.
Czuję, że szykuje się powrót do Kenii.
No, bardzo byśmy chciały, na pewno.
Izabela Marczak, proszę powiedzieć, czego taki wyjazd uczy lekarza? Czego panią nauczył?
Przede wszystkim uczy pokory. Uczy tego, że tutaj w Polsce mamy tak naprawdę dostęp do prostych rzeczy, takich codziennych rzeczy, do wody. Ja pamiętam pierwszą sytuację, z którą zderzyłam się po przyjechaniu do Kenii, do Łamby, bo byłyśmy akurat w Łambie, to jest 400 kilometrów na północ od Nairobi. Natomiast sama podróż trwała z Nairobi, z lotniska do szpitala, do kompleksu szpitalnego, trwa około 12 godzin i my po tej całej podróży pierwsze, co chcemy zrobić, to się wykąpać. I tam było zderzenie. Było zderzenie, bo nie ma wody, nie ma jak się wykąpać. Więc tutaj to, co mnie nauczyło, to docenianie prostych rzeczy, których my nie patrzymy na co dzień. dostęp do prądu, dostęp do wody, dostęp do jedzenia, dostęp do usług medycznych, które tam niestety... Szpital jest piękny, szpital jest duży, natomiast brakuje tam personelu medycznego. Oni chcą się uczyć, oni chcą się rozwijać. Oni mają bardzo duży potencjał, dlatego naszym celem jest może nie do końca danie im ryby, tylko danie im wędki, czyli nauczenie ich pewnych czynności, jak obsługi EKG, jak odczytywania EKG, jak korzystania z tomografu, czy korzystania z jonogramów, tych sprzętów, których oni nie mają. Czyli gdzieś... tutaj chcielibyśmy zadziałać.
Proszę powiedzieć, jak ta pomoc jest przyjmowana? Czy to jest pomoc przyjmowana z satysfakcją, czy być może to jest pomoc, no, która jest przyjmowana, nie chcę powiedzieć niechętnie, ale no, z takim uczuciem nie wiadomo, co zrobić z tą pomocą. To znaczy, przyjeżdżają do nas ludzie, no jednak z Kenii do Polski jest kawałek drogi. Nie jesteśmy w stanie poza słowem nawet podziękować za to, co się dla nas robi. Co było takie, no może najtrudniejsze też, ale najbardziej satysfakcjonujące?
Najbardziej satysfakcjonujący był sam uśmiech pacjentów, w szczególności po zabiegach operacyjnych, jak my przychodziliśmy do nich, żeby sprawdzić, jak oni się czują, i sam widok ich twarzy, że oni mogli mieć tą możliwość skorzystania tutaj z zabiegów, których nie mogliby. Tak naprawdę tutaj przeciętny mieszkaniec Łamby musiałby na większość operacji wyjechać do Nairobi. Tak? Jest to coś dla nich niemożliwego. Na taki wyjazd musiałaby złożyć się cała wioska, czyli jakby automatycznie on nie ma możliwości na skorzystanie z takich usług medycznych. Mhm.
Wracamy do doktora Macieja Kolarusa. Panie doktorze, pan powiedział kiedyś bardzo istotne zdania i chciałbym je przywołać i jeszcze chwilę na ten temat porozmawiać. Od wielu, wielu lat mówi się w Europie o rozsądnym pomaganiu, o przemyślanym ukierunkowaniu pomocy i efektywnej dystrybucji dóbr. To bardzo ważne. Tak, czy my się nauczyliśmy tej dystrybucji? Tak.
Myślę, że mamy jakby zadania do odrobienia. Mianowicie wiele razy widuję, pewnie Państwo też jak podróżujecie, czy jesteście w innych krajach afrykańskich, czy gdzieś na świecie, właśnie bezmyślną pomoc. To znaczy byłem świadkiem rozrzucania różnych darów, nie wiem, rozdawania na chybił trafił, gdzieś, gdzie coś już jest, buduje się obok drugi szpital i tak dalej. Mówiliście Państwo przed chwilą też o tomografach czy innych urządzeniach. Wiecie Państwo o tym, że potem to wymaga serwisu, tak? Te całe produkty, procesy, które potem ta maszyna się zepsuje, to już nawet nie mówimy o medycznych, ale o każdym innym urządzeniu technicznym, które wymaga naprawy, serwisowania. Widziałem wiele razy rozwalone, zepsute, porzucone różne urządzenia, niekoniecznie medyczne, czy maszyny rolnicze i tak dalej, nie? Czego dajemy coś, ale to nie do końca potem się sprawdza na miejscu. I w tym znaczeniu mówię, żeby pomoc białego człowieka dla na przykład Afrykańczyka, czy Europejczyka dla Afrykańczyka była właśnie przemyślana, ukierunkowana, nie bez jakiegoś pomyślunku, nie? To też musimy na to uważać i w jakimś sensie kierować się takim jakimś modus operandi, tak, żeby było to w jakiś sposób przemyślane.
No i też chyba jest ważne, panie doktorze, by skoordynować tę akcję, zwłaszcza z tą drugą stroną, prawda, żeby była współpraca, żeby było zrozumienie i żeby było wiadomo, jak pomóc po prostu.
Tak, w jaki sposób zadziałać. Nie jest wiele fundacji też na miejscu. Proszę pamiętać, że na miejscu też są różne grupy wsparcia, czy to kościoły, czy inne organizacje, z którymi możemy współpracować, by lepiej dystrybuować dobra, które chcemy tam wysłać. To też jest mega ważne z naszego punktu widzenia. No my klapki zbieramy, takie plastikowe, małe, dziecięce klapki i je wysyłamy do Afryki, więc sami to robimy. Rozdajemy to tym dzieciakom wszędzie, gdzie możemy, gdzie mamy wskazanie, że są dzieci, że chodzą na boso. Jedziemy, wysiadamy z samochodu i rozdajemy te klapki. Nie ma sytuacji takiej, że dziecko odchodzi bez klapków od nas. Też jest to ważne, nie? Tylko my mamy akurat taką sytuację takiego bezpośredniego rozdawania, może podobnie jak piórniki czy cukierki, ale właśnie to jest taki kontakt bezpośrednio z tym afrykańskim dzieckiem. Bardzo ważna jest empatia, zrozumienie, wiecie Państwo, te wszystkie rzeczy, którym bardzo często białym oryczkom brakuje.
No nie i chyba też jest taki cel angażowania dzieciaków w szkole podstawowej numer 3, Pani Katarzyno. Niechże się nauczą tej empatii, bo jak one się nauczą pomagać...
To ich rodzice też.
To ich rodzice też. A jak już wsiąkną w to pomaganie, to będą pomagać całe życie, prawda?
Tak, dokładnie. A dzieci chętnie pomagają innych dzieciom. Inne tematy są dla nich abstrakcyjne, tak? Jak zbieramy dla dorosłych na pomoc, to do dzieci to nie dociera, ale ta nutka porozumienia, tak? Bo dziewczynki biegają, nie mają jak skakać na skakance, bo nogi bolą, bo chłopcy grają w piłkę i obijają. I do dzieci to dociera, to do dzieci trafia i naprawdę chętnie z uśmiechem przychodzą, wrzucają, a do którego kartonu wrzucić, bo mamy już 3 zapełnione, więc do którego wrzucić, a do tego, a to dziękuję, a mogę przynieść więcej niż jedną parę? Tak, jak najbardziej, nie ma sprawy, przynoś. A do kiedy mam przynieść? No do ostatniego dzwonka. Dobrze, to ja jeszcze jutro przyniosę. Dobrze, przyniosę.
Także wejdę w słowo właśnie. O to nam chodzi. Dzieci dzieciom, tak? Rówieśnicy rówieśnikom. Wtedy to ma bardzo duży wymiar edukacyjny. Proszę Państwa, to działa na przestrzeni miesięcy czy lat. To rodziny się angażują w to zarówno tutaj u nas na miejscu, ale tam odzew też i odbiór, Państwo wiecie bardzo dokładnie, jest dosyć duży i taki sprzyjający takiej współpracy.
To jeszcze na koniec dr Natalia Surowiec i Izabela Marczak. A jeśli nie Kenia, to jakieś inne miejsce w Afryce?
Były różne pomysły, ale póki co my rozmawialiśmy z tamtejszą społecznością w Łambie, konkretnie w Łambie, i nie chcielibyśmy się w żaden sposób rozdrabniać. Jednak konkretne miejsce przez najbliższe kilka lat. I no, uznaliśmy, że jeżdżenie po różnych miejscach, zaczynanie różnych akcji i porzucanie ich byłoby takie bezsensowne naszym zdaniem, więc chcielibyśmy tutaj wszystkie siły i środki przeznaczyć w jedno konkretne miejsce. No i też tak jak jeszcze wrócę do kwestii tego tomografu, to też nie byłoby na zasadzie takiej, że my byśmy po prostu dali ten sprzęt i go porzucili.
Tak.
Wymaganiem, naszym wymogiem tego, żeby w ogóle ten sprzęt u nich się pojawił, byłoby to, że musieliby przygotować pomieszczenie klimatyzowane z odpowiednim dostępem do prądu, więc to angażowałoby też tam tych ludzi. No i też wiemy, że co łatwo przyszło, to i łatwo poszło, więc w tym duchu chcielibyśmy iść, żeby oni jednak sami musieli się o coś postarać, więc wtedy też być może, mamy taką nadzieję, bardziej by dbali o to, co dostaliby od nas w zamian.
Pani Izabelo, w Pani ocenie jest szansa na zagwarantowanie bezpieczeństwa medycznego przez te kilka lat, szkoląc specjalistów tam na miejscu, próbując im dostarczać nowoczesny sprzęt, taki, który a, będą potrafić obsługiwać, dwa, będą w stanie utrzymać.
Tak, jest bardzo duża szansa, ponieważ jest to ludność, która chce się rozwijać. To nie są ludzie prości, to są ludzie, którzy wiedzą, że muszą się rozwijać. Szczególnie ludzie wyedukowani tam. Jest ich sporo. Są tam nieliczni, ale są lekarze w tym szpitalu. I oni chcieliby nauczyć się obsługi samego sprzętu, czytania wyników, jakby rozwijania się. Także tutaj gwarancją są ci ludzie i my wierzymy, że uda nam się to spełnić.
I na koniec ksiądz dr Paweł Płaczek w trudnej roli, księża doktorze, bo na naszym Facebooku pojawił się komentarz, który absolutnie przeczy temu wszystkiemu, o czym rozmawiamy.
No, rozumiem, że takie są prawa.
Takie są prawa Facebooka, ale także takie są niestety opinie naszego społeczeństwa. Czyli znów wracamy do tego, że nie powinniśmy pomagać, zwłaszcza komuś poza Polską.
No nie chcę tego komentować, bo naprawdę tam trzeba pojechać zobaczyć. Jeżeli patrzymy kategoriami zamkniętymi, hermetycznymi, że tylko my, nasze podwórko jest najważniejsze, no to rzeczywiście ta opinia niech będzie dla tego, kto to pisze, właściwa. Natomiast jeżeli patrzymy szerzej, że jesteśmy społecznością europejską, światową, my jeszcze jako przez Kościół patrzymy, że są to ludzie również ochrzczeni, poznający Boga, no to nie możemy patrzeć tak, no, zamknięcie, nie? Musimy widzieć trochę szerzej, a jeżeli możemy się dzielić, to dzielmy, bo to na pewno nas uszlachetnia. A patrząc na te nasze szkolne tutaj podwórko, te dzieciaki, które rzeczywiście chociażby te lizaki, cukierki, piórniki przekazywały, nieraz ze łzami w oczach, nieraz właśnie z takim listem w środku, napisanym w języku angielskim, z takim pozdrowieniem, to na pewno nas nie zamknie, żebyśmy przestali pomagać, wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej mobilizuje, żeby coraz więcej.
Pomaganie
jest wpisane w nasze życie. Jeżeli będziemy potrafili się dzielić, to na pewno stokroć więcej my otrzymamy. I nasze pobyty w Kenii, z tych grup, z którymi ja byłem dwukrotnie, zawsze wracaliśmy z takim przekonaniem, że mimo, że zawieźliśmy kilka tysięcy dolarów, to otrzymaliśmy naprawdę stokroć więcej. Przez ten ich uśmiech, serdeczność, to takie spojrzenie, no i też, narzucanie się.
I też jesteśmy lepsi, a warto być lepszym, chociaż od czasu do czasu, prawda,
oczywiście,
drodzy Państwo? Bardzo gorąco dziękuję za to spotkanie. Przy telefonie był dr Maciej Kalarus, wykładowca Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, podróżnik, pomysłodawca akcji Klapki dla Gambii. Dziękujemy, panie doktorze. Pozdrawiamy.
Dziękuję, dziękuję. Dobranoc.
A do studia przyszli Katarzyna Kazuba, organizatorka akcji w Szkole Podstawowej nr 3 imienia Polskich Olimpijczyków w Nowogardzie. Bardzo gorąco dziękuję. Doktor Natalia Surowiec i Izabela Marczak, lekarki, które w ramach wolontariatu leczyły w Kenii. Również gorąco dziękuję. I ksiądz dr Paweł Płaczek, dyrektor papieskich dzieł misyjnych w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, organizator akcji Piórnik i Cukierek dla szkoły w Kipsing w Kenii. Bardzo gorąco dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Państwu również dziękujemy. Dobrej nocy.